Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie przekażę więcej informacji na temat dysbiozy, jaka dotyka zwłaszcza ludzi cierpiących z powodu chorób przewlekłych, przyjmujących antybiotyki lub inne leki, albo żyjących w przewlekłym stresie, zapracowanych i często podróżujących. Dysbioza jelitowa jest stwierdzana także u chorych z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, w zespole jelita drażliwego, a także w atopowym zapaleniu skóry oraz zaburzeniach psychicznych, wśród których wymieniane są takie jak depresja, schizofrenia, autyzm czy choroba Parkinsona. W ostatnich latach, zwłaszcza 2010 do 2015, obserwuje się ogromne, jak usłyszycie Państwo, uzasadnione zainteresowanie badaczy florą jelitową wraz z jej wpływem na zdrowie, w tym także na procesy psychiczne człowieka, o czym także opowiem w osobnym programie. Antybiotyki, jakie do tej pory stanowiły główny sposób zwalczania infekcji bakteryjnych z powodu łatwej dostępności i skuteczności, były szeroko stosowane nie tylko do leczenia ludzi, ale niestety używano antybiotyków do hodowli zwierząt czy ryb. Do pewnego czasu traktowano skutki uboczne po antybiotykoterapii jako krótkotrwałe, pod postacią zaburzenia flory bakteryjnej, jakie leczono środkami przeciwgrzybiczymi w przypadku kandydozy czy probiotykami. Jednak dalsze obserwacje i badania pokazały także dalekosiężne skutki z powstawaniem różnych chorób wynikających z zaburzenia mikrobioty, dawniej określanej florą bakteryjną, czyli wystąpienia dysbiozy. Warto przypomnieć tutaj, że fizjologicznie powinien występować stan eubiozy mikrobioty jelitowej, charakteryzujący się przewagą bakterii dobroczynnych i ochronnych, niezbędnych w prawidłowym procesie trawienia, wchłaniania, ale również biorących udział w metabolizmie i ochronie immunologicznej całego organizmu. Znaczenie mikrobioty jelitowej jest uwarunkowane przez rolę poszczególnych grup lub rodzajów bakterii, które są zależne od ich metabolizmu. Funkcje poszczególnych grup bakterii często uzupełniają się i są zależne od wspólnego występowania poszczególnych gatunków drobnoustrojów. Najnowsza wiedza, informacje dotyczące środowiska w jelitach okazały się nie tylko dość skomplikowane, ale bardzo interesujące, a nawet uwidocznione zostały fascynujące procesy, jakie występują w jelitach, o czym dość długo wiedziano niewiele, a co nadal jest badane i odkrywane. Wiadomo, że mikrobiota jelitowa wytwarza enzymy, rozkłada substancje, jakie nie są trawione albo trudno strawialne dla człowieka, m.in. oporną skrobię, mucyny, oligosacharydy, związki azotowe oraz lipidy, czyli tłuszcze, wśród docierających do jelita grubego resztek pokarmowych. Odzyskiwane są potrzebne substancje oraz syntetyzowane witaminy K, B1, B6, B12 i kwas foliowy. Mikrobiota rozkłada także złuszczone komórki nabłonkowe, składniki żółci, ksenobiotyki, niektóre leki oraz potencjalne substancje rakotwórcze, czyli kancerogeny. Ponadto prawidłowo skomponowana mikrobiota jelitowa odpowiada za zachowanie skutecznej bariery jelitowej, zapobiegając przedostawaniu się drobnoustrojów z wnętrza jelit albo innych obcych cząstek do krwi, uniemożliwiając niebezpieczeństwo zjawiska nieszczelności jelit oraz poprawia wchłanianie składników mineralnych, zwłaszcza sodu, potasu, magnezu i wapnia. Najbardziej licznymi bakteriami w jelicie grubym są bakterie ochronne, takie jak Bifidobacterium, Bacteroides czy Lactobacillus, które posiadając szeroki zasób genów kodujących i różne enzymy, uczestniczą w rozkładzie złożonych węglowodanów endogennych czy egzogennych białek, tłuszczy i innych składników. Bakterie określane jako ochronne w drodze fermentacji syntetyzują m.in. kwas mlekowy zakwaszający środowisko i utrzymujący korzystne, lekko kwaśne pH jelit, zwalczając jednocześnie bakterie chorobotwórcze. Dodatkowo autochtoniczne bakterie konkurują z chorobotwórczymi drobnoustrojami o składniki odżywcze i miejsce przylegania albo adhezji do nabłonka jelitowego. Do bakterii ochronnych zalicza się wymieniony już Lactobacillus, syntetyzujący natlenek wodoru, który aktywnie hamuje rozwój bakterii chorobotwórczych i ma działanie przeciwtoksyczne. Dzięki mikrobiocie jelitowej powstają również kwas masłowy, propionowy, octowy, scharakteryzowane jako krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, o takim skrócie SCFA od angielskiej nazwy, spośród których najlepiej zbadanym kwasem jest mało stabilny chemiczny kwas masłowy, przekształcający się szybko w maślan, jaki wykazuje działanie przeciwzapalne, odżywia i regeneruje kolonocyty, czyli komórki nabłonka błony śluzowej jelita grubego, przez to wspiera prawidłowe funkcjonowanie bariery jelitowej. Odkryto także, że kwas masłowy hamuje rozwój i indukuje apoptozę komórek nowotworowych jelita grubego, czyli prowadzi do obumierania komórek zmienionych nowotworowo, poprawia wzrost kosmków jelitowych, a także motorykę jelit. Maślan jest wytwarzany zwłaszcza przez Fecalibacterium, jaka stanowi od 2-15% całkowitej mikrobioty jelitowej oraz przez rodzaje bakterium takie jak Clostridium czy Butyrivibri. Obniżoną liczebność tego gatunku i maślanu obserwowano na przykład u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit, gdzie wymieniane są takie choroby jak leśniowskiego Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Stwierdzono, że w tych chorobach nadmierne pobudzenie układu odpornościowego śluzówki jest nasilone przez patologiczne bakterie u pacjentów z genetyczną predyspozycją do tej choroby. Ponadto maślan wytwarzany przez Fecalibacterium poprzez stymulację pewnej substancji interleukiny wycisza reakcję zapalną, łagodząc stany zapalne jelit. Badania mikrobioty u osób zdrowych, ale także starszych czy hospitalizowanych wykazały obniżenie liczebności Fecalibacterium nawet do 2-3%. W roku 2004 opisano ponadto inną gramujemną, bezwzględnie beztlenową bakterię Akkermansia, stanowiącą 5% całkowitej mikrobioty jelitowej. Stwierdzono, że Fecalibacterium razem z Akkermansią współzależą od siebie, wspierając swój metabolizm i tym samym korzystnie wpływając na funkcjonowanie bariery jelitowej. Obie bakterie, zwłaszcza Akkermansia, bytując w śluzie jelita, degraduje jego składniki do kwasów propionowego, octowego, oligosacharydów, które z kolei odżywiają Fecalibacterium, które produkują z tych substratów wspomniany już kwas masłowy. Prawidłowa liczebność obu bakterii wskazuje na korelację z utrzymaniem prawidłowej masy ciała u dzieci, ale także u osób dorosłych. Dodatkowo obie te bakterie oddziałują korzystnie na ekosystem jelitowy, także u chorych z dysbiozą jelitową, na przykład w chorobach zapalnych jelit, celiakii, atopowym zapaleniu skóry, alergiach, otyłości, cukrzycy typu pierwszego i drugiego, ale także w takich chorobach jak depresja albo autyzm. Ponieważ nie jest możliwa na razie suplementacja bakteriami odżywiającymi nabłonek jelitowy, czyli wspomnianą Fecalibacterium i Akkermansią, ich działalność może być pośrednio pobudzana przez podawanie maślanu w formie suplementów, chociaż najlepszą metodą wsparcia wzrostu wspomnianych bakterii jest dostarczenie w diecie substancji o charakterze prebiotyków albo pożywek dla tychże bakterii. Wiadomo, że na te bakterie korzystnie wpływa spożywanie opornej skrobi, której znaczną zawartość zanotowano w schłodzonym ryżu, w makaronie, w cebuli, w ziemniakach, średnio dojrzałych bananach, szparagach, cykorii, a także w innych. Za chwilę opowiem o kolejnych funkcjach mikrobioty jelitowej. Kolejną ważną rolą mikrobioty jelitowej jest immunostymulacja komórek tkanki limfatycznej związanej z jelitem, w skrócie nazwanej od angielskiej nazwy GALT i wchodzącego w skład układu odpornościowego błon śluzowych, także od angielskiej nazwy określanej skrótem MALT. Obliczono, że 70% limfocytów człowieka związanych jest właśnie z jelitowym GALT, a jelita nazwane są nawet centralnym organem układu immunologicznego lub niekiedy także drugim mózgiem. Komórki tkanki limfatycznej związanej z jelitem są zbudowane z pewnych struktur, węzłów chłonnych kreskowych, grudek chłonnych, a także kępek Peyera w wymienionych strukturach układu limfatycznego za pośrednictwem komórek tzw. dendrytycznych zachodzi trening immunologiczny limfocytów, zarówno śródbłonkowych, plazmocytów, makrofagów, mastocytów i granulocytów. Powierzchnia nabłonka układu pokarmowego ma kontakt z autochtoniczną mikrobiotą, ale również jest narażona na kontakt z chorobotwórczymi bakteriami, wirusami, toksynami czy grzybami. Aktywność komórek związanych z błoną śluzową, limfatyczne grudki chłonne, służy rozróżnieniu substancji odżywczych od drobnoustrojów. Wśród mikrobioty jelitowej stwierdzono gatunki, które aktywują pewne receptory i utrzymują je w gotowości komórki odpornościowe. Przy prawidłowym działaniu bariery jelitowej bakterie autochtoniczne są rozpoznawane przez układ immunologiczny, jednak nie wywołują odpowiedzi zapalnej, ale wpływają na utrzymanie równowagi innych limfocytów. T1 i T2 to są limfocyty związane z grasicą poprzez aktywację sieci cytokin. Są to głównie bakterie z rodzaju enterokokus, które pobudzają w nabłonku jelitowym do syntezy immunoglobuliny A. Ta wydzielnicza immunoglobulina jest zasadniczym elementem nieswoistej odporności śluzówkowej, która hamuje przyleganie komórek chorobotwórczych, czyli bakterii, wirusów, grzybów do nabłonka błon śluzowych. Dodatkowo ma zdolność opłaszczania i aglutynacji, czyli łączenia mikroorganizmów, działając bakteriostatycznie i przyczyniając się do neutralizacji toksyn bakteryjnych. Z tego powodu używa się na przykład niepatogennych szczepów Enterococcus faecalis w preparatach stymulujących odporność, szczególnie gdy dochodzi u pacjentów do nawracających infekcji. Poszczególne odcinki także przewodu pokarmowego ze względu na panujące w nich warunki oraz ich zróżnicowane funkcje charakteryzują się odmiennym składem ilościowym poszczególnych bakterii, grzybów czy innych drobnoustrojów. Jama ustna na przykład jest zasiedlana przez 108 jednostek tworzących kolonie w 1 gramie treści z dominacją tam takich bakterii jak Streptococcus, Peptococcus, Bifidobacterium, Staphylococcus, Lactobacillus, Typhusobacterium. Z kolei przełyk i górne odcinki przewodu pokarmowego charakteryzują się stosunkowo szybkim transportem treści pokarmowej, co hamuje tam rozwój mikroorganizmów. Z kolei w żołądku bardzo niskie pH treści z powodu wydzielanego przez błonę śluzową tam kwasu solnego dodatkowo ogranicza występowanie wielu gatunków bakterii, gdzie występować mogą jednak takie jak Helicobacter pyroli, Streptococcus, Lactobacillus czy Candida albicans w niewielkich ilościach od 101 do 103 jednostek tworzących kolonie w 1 gramie treści. W jelitach liczba bakterii jednak im dalej stosunkowo szybko rośnie. W jelicie, czym jest jeszcze 105 bakterii tworzących kolonie w jednym gramie treści, w jelicie krętym 108, jednak najliczniejszy i najbardziej aktywny zespół mikroorganizmów występuje w jelicie grubym, gdzie jak obliczono, łączna masa bakterii sięga od 1,5 do 2 kg, które należą do czterech typów bakterii rodzaju Protecobacteria, Bacteroides, Firmicutes i Actinobacteria. Liczebność bakterii w gramie treści jelita grubego wynosić może 1012 komórek, a łączna ich liczba, jeśli chodzi o gatunki, sięga od 800 do 900. W jelicie grubym bytują w większości także bakterie beztlenowe. Nie będę ich wszystkich wymieniać, powiem tylko, że jest Clostridium, Fusobacterium, Bacterioides, także są bakterie tlenowe i względnie beztlenowe, gramujemne pałeczki należące do rodziny Enterobacteriace, także pałeczki gram dodatnie, Lactobacillus i niewielkie ilości grzybów rodzaju Candida, występujących od 102 do 100. 104 komórek w jednym gramie kału. Nowe badania wykazały jednak, że blisko 80% bakterii należy do tak zwanych niehodowanych tradycyjnymi metodami mikrobiologicznymi, chociaż dla 30% gatunków mikrobioty możliwe jest określenie stałych przedziałów liczebności, jakie stanowią uniwersalny i stabilny rdzeń zespołu mikroorganizmów obecnych u większości ludzi. Reszta tychże mikroorganizmów jest modyfikowana poprzez procesy fizjologiczne, w tym stan układu odpornościowego, genotyp, styl życia, czyli dietę, wysiłek fizyczny, środowisko i oczywiście różnego rodzaju zanieczyszczenia, w tym metale ciężkie. Warto zaznaczyć, że w bogatym ekosystemie jelitowym mikroorganizmy określane jako komensalne, symbiotyczne i patogenne konkurują ze sobą, jak już mówiłam, nie tylko miejsce przylegania do nabłonka jelitowego, ale substancje odżywcze. Stwierdzono, że podawanie niektórych szczepów probiotycznych chorym może chronić ich przed infekcjami spowodowanymi przez bakterie chorobotwórcze, czego przykładem jest zapobieganie biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków przez podaż właśnie szczepów Lactobacillus rhamnosus albo Saccharomyces boulardii, których zastosowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki po antybiotyku nawet do ponad 50%. Ponadto w ostrej biegunce infekcyjnej jako uzupełnienie nawadniania lekarze mogą stosować także szczepy Lactobacillus czy Saccharomyces, poprawiając stan chorych. Badanie kliniczne, które obejmowało pacjentów będących nosicielami wankomycynoopornych szczepów, okazało się, że czterotygodniowa suplementacja właśnie pałeczką Lactobacillus wypierała szczepy chorobotwórcze. Najnowsze badania naukowe wykazały, jak już wspominałam w jednym z programów, że bakterie jelitowe kobiety ciężarnej, jej dieta i status zdrowotny mają bezpośredni wpływ na późniejszy profil bakterii jelitowych dziecka i podczas porodu naturalnego noworodek ma bezpośredni kontakt z mikroflorą bakteryjną dróg rodnych i przewodu pokarmowego matki i według badaczy jest to najczęściej optymalny zestaw do rodnoustrojów. W badaniach podkreślana jest korelacja między cięciami cesarskimi a dysbiozą jelitową. To w późniejszym okresie zwiększa ryzyko chorób alergii, atopii, astmy skrzelowej, cukrzycy zarówno typu pierwszego, jak i drugiego, otyłości w późniejszym okresie życia. Przyjmuje się, że pierwsze 1000 dni życia dziecka wraz z okresem życia płodowego programuje mikrobiotę, mając wpływ kluczowy i długotrwały na późniejsze zdrowie człowieka. W tym okresie niezwykle ważna w procesie zasiedlania jelit noworodka i niemowlęcia poza rodzajem porodu jest oczywiście forma karmienia naturalnym pokarmem matki, jaki jest uznawany w dalszym ciągu jako złoty standard w żywieniu zarówno noworodków, jak i niemowląt, o czym mówiłam poprzednio. Obecnie dysbioza jelitowa u ludzi dorosłych jest kojarzona z rozrostem zwykle dwóch rodzajów bakterii, czyli Escherichia coli i Bacteroides, które występują w jelicie grubym. Okazuje się, że Escherichia coli nie tylko wytwarza toksyny, które uszkadzają organizm, ale hamuje procesy detoksykacji, które powodują nawet gromadzenie się toksyn w organizmie. Rozrost bakterii gramujemnych powoduje uszkodzenie organizmu przez wytwarzanie jednej z endotoksyn, czyli lipopolisacharydu, który oddziałuje toksycznie właściwie na cały organizm. Nie tylko zmniejsza stężenie neuroprzekaźników, zwłaszcza dopaminy i serotoniny, ale wpływa na wiele innych układów, jak układ rozrodczy, gruczoły dokrewne, wątrobę, przewód pokarmowy czy nerki. Przypomnę, że dopamina jako neuroprzekaźnik występuje w zmniejszonych ilościach właśnie w takich chorobach jak depresja, choroba Parkinsona, zespół niespokojnych nóg, zespole przewlekłego zmęczenia czy ADHD, odpowiadając za objawy takie jak zmęczenie, brak motywacji do działania, anhedonia, czyli niemożność cieszenia się czy dobrego samopoczucia, wahania nastroju, a także zapominanie, utrata przytomności, niechęć do rozmowy i komunikowania się, nasilające się pragnienie spożycia cukru i picia kawy, trudności w radzeniu ze stresem i niezdolność do utraty wagi. Przy niskim poziomie serotoniny wskutek działania właśnie tej enterotoksyny z bakterii gramujemnych, czyli lipopolisacharydów, występują podobne objawy właśnie jak depresja, migrena, zespół jelita drażliwego, niepokój, panika, niska samoocena z bezsennością. Lipopolisacharyd, endotoksyna tychże bakterii gramujemnych wpływa także negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza część jego hipokamp, który jest ośrodkiem pamięci, szczególnie gdzie dochodzi do przestrojenia czy zamiany pamięci krótkotrwałej na długotrwałą. Pod wpływem endotoksyny hipokamp ulega zmniejszeniu. W takich właśnie chorobach jak choroba Parkinsona, schizofrenia czy padaczka, chociaż lipopolisacharyd niekorzystnie wpływać może także na inne układy, jak mówiłam, jak układ rozrodczy, zaburzając implantację dziecka w stadium zarodkowym. Inne negatywne skutki wywołane przez tą endotoksynę to zakażenie układu oddechowego, biegunki, opóźniony wzrost, nadmierna wrażliwość na bodźce słuchowe. Najczęstszą przyczyną dysbiozy jest nadmierna podaż cukrów oraz przyjmowanie różnego rodzaju leków, zwłaszcza antybiotyków oraz leków stosowanych zarówno w nadciśnieniu, jak i w wielu chorobach psychicznych. Za chwilę jeszcze opowiem o możliwościach przeciwdziałania i leczenia. Leczenie dysbiozy związanej z rozrostem bakterioides można rozpoczynać środkami medycyny naturalnej, czyli spożywaniem czosnku, jaki zawiera alicynę. Oczywiście najlepszy jest czosnek świeży albo wyciskany z czosnku, którego polecane jest spożywanie aż około 4 do 6 ząbków 3 razy w tygodniu, a w pozostałe dni po jednym ząbku przez co najmniej 2 miesiące z następną miesięczną przerwą. Lekarze polecają spożywać czosnek wieczorem, nie tylko z powodu jego zapachu, ale mniejszego metabolizmu bakterii w porze nocnej, co umożliwia skuteczniejsze działanie bakteriobójcze, zwłaszcza zawartej w czosnku alicynie. Z kolei rozrost Escherichia coli można z powodzeniem leczyć również metodami naturalnymi poprzez stosowanie suszu z żurawiny, w dawkach, które są podawane od 300 mg dziennie aż do 1000, ten surz bywa także dostępny w formie kapsułek. Jeśli tymi naturalnymi metodami uda się doprowadzić do zmniejszenia przerostu gram ujemnych bakterii, czyli uzyskać eubiozę, dalsze leczenie wraz z profilaktyką polega na wprowadzeniu bakterii Lactobacillus, czyli pałeczki właściwie kwaśnego mleka, można powiedzieć, do jelit w postaci przetestowanych suplementów diety. Oczywiście nie tylko suplementy diety zawierające ochronne bakterie odgrywają leczniczą rolę, ale znane są wszystkim kiszonki, zarówno ogórki, kapusta, czy też inne warzywa kiszone, które produkowane są w sposób taki, że powstaje tam kwas mlekowy, a także produkty mleczne fermentowane, czyli kefiry, maślanka, jogurt. Ponadto także polecana jest w dysbiozie herbata z jaśminu, jaka hamuje wytwarzanie przez polisacharyd substancji prozapalnych. Wyniki badań dowodzą, że przyjmowanie do ust nieprobiotyku immunostymulującego może spowodować aż do 43% zmniejszenie nawrotów, a 68% zmniejszenie nawrotów w okresie 8 miesięcy po zakończeniu terapii. Zwraca się uwagę także na liczbę tych bakterii u chorych z zaburzeniami układu pokarmowego, szczególnie którzy mają takie objawy jak wzdęcia z gazami, zwiększone ryzyko nowotworów jelita grubego, stłuszczenia wątroby, zapalenia jelit. W skład naturalnej mikrobioty człowieka wchodzi także niewielka ilość komórek grzybów drożdżopodobnych, czyli głównie Candida albicans. Zaburzenie równowagi mikrobioty jelitowej może w skrajnym przypadku przyczynić się do nadmiernego rozrostu właśnie gatunków Candida, które mogą powodować kandydozę błon śluzowych, ale także znacznie poważniejsze zakażenia inwazyjne, na przykład kandydozę wątrobowo-śledzionową. Warto pamiętać, że do najsilniej zaburzających mikrobiotę czynników należy nieprawidłowa, uboga w błonnik dieta, także antybiotyki, inhibitory pompy protonowej, które obecnie dostępne są bez recepty, niesterydowe leki przeciwzapalne, silny stres, alkohol, zanieczyszczenie zarówno środowiska, jak i żywności. Obecnie istnieje możliwość nieinwazyjnego badania kału, co umożliwia ocenę składu ilościowego mikrobioty jelitowej oraz pozwala dobrać najbardziej efektywną, celowaną i indywidualną pre- i probiotykoterapię w przypadku, jeśli lekarz stwierdzi dysbiozę jelitową. Oczywiście leczenie to także indywidualnie dobrana dieta oraz probiotyki, które zawierają potrzebne, dobroczynne bakterie występujące w jednoszczepowych preparatach, jak i wieloszczepowych, które mają wspierać tąże mikrobiotę. Jak już mówiłam, zwłaszcza pałeczki kwasu mlekowego hamują przekształcanie prokarcynogenów w rakotwórcze czynniki, pobudzają motorykę jelit, skracają czas działania toksyn na błonę śluzową, ułatwiają wchłanianie wapnia tak, że ogólne działanie probiotyków jest określane jako utrzymujące stałe środowisko wewnętrzne organizmu, czyli tak zwaną homeostazę. Oczywiście bardzo ważne jest także dobieranie kontrolowanych, przetestowanych preparatów, z których bakterie powinny docierać do jelita grubego, gdzie powinny pobudzać tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju prawidłowej mikrobioty. W piśmiennictwie podkreślany jest także niekiedy indywidualny dobór preparatów dla każdego cierpiącego na dysbiozę przez specjalistę z uwzględnieniem zarówno choroby zasadniczej, jak i przepisywanymi lekami. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam jeszcze dopowiedzieć o dysbiozie. Bóg zapłać za uwagę. Panem Bogiem.